Kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat, zabrzmi to bardzo dziwnie, to co teraz powiem, jak nazwa tego kazania, ale chciałbym mówić o psychoanalizie. O psychoanalizie. Jeśli człowiekowi coś w życiu przeszkadza, mam na myśli człowieka wierzącego również, coś go boli, na przykład jest chory, albo ma jakiś problem, to taka osoba, każdy z nas, naturalnie będzie szukał rozwiązania tego problemu. To może być związane z grzechem, z problemem albo z chorobą, problemy w pracy, finansowe, w małżeństwie, ale człowiek jest tak ukształtowany przez Pana Boga, że naturalnie szuka rozwiązania problemu. Można to najłatwiej porównać do bolącego zęba. Ja od dzieciństwa miałem bardzo słabe zęby, więc w wieku tam 8 lat legalnie w nocy siedziałem, paliłem klubowe w kuchni, bo jak tata przyszedł, to wiedział, że robię to nie dlatego, że lubię palić papierosy, ale bolą mnie zęby, a dentysta w nocy nie przyjmuje. Więc człowiek naturalnie szuka rozwiązania problemu, prawda? Jeśli nie szukamy rozwiązania, to albo nie uważamy tego za problem, jeśli ktoś z nas nie szuka rozwiązania problemu, to albo nie uważa, że to jest problem, no większość alkoholików na przykład takie ma podejście. To my wierzący mówimy, ale dlaczego pijesz? Zobacz na swoje życie. On mówi, ale to nie jest, ja nie mam problemu. Więc bardzo często, kiedy człowiek nie szuka rozwiązania problemu, to albo nie widzi tego jako problem, albo taka osoba poddała się w swoim życiu i już nie walczy. Albo ktoś nie widzi problemu i nie szuka rozwiązania, albo ta osoba się po prostu duchowo poddała i już nie walczy, nie szuka rozwiązania problemu. Jeśli jednak ktoś chce być blisko z Bogiem, to Biblia mówi, że nie może podobać się Bogu, kiedy po prostu nie wierzy w rozwiązanie problemów. Postawa niewiary nie podoba się Panu Bogu. Jeśli ktoś z nas uważa się za osobę wierzącą, i pogodziłeś się w życiu z jakimś problemem, który naprawdę jest problemem, to postawa nie walki, nie szukania Bożego rozwiązania, taka postawa Bogu się nie podoba. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 6 mówi o tym. 11:6 Hebrajczyków. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Wiara to znaczy zaufanie. Jeśli mamy jakąś sprawę urzędową i mamy znajomego urzędnika, to idziemy i mówimy, pomóż mi. Po prostu szukamy rozwiązania problemu. I tak samo jest z Bogiem. Bez wiary, bez zaufania do Jezusa Chrystusa nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, musi Mu zaufać, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. No i pytanie do nas wszystkich, czy wierzysz, że On istnieje w twoim życiu? Bo może kiedyś bardzo dawno temu oddałeś życie Jezusowi, ale czy nadal głęboko wierzysz, że jesteś przeświadczony o tym, że Jezus jest w swoim życiu i chce cię nagrodzić za to, że szukasz Jego. Szukasz Go też w swoich osobistych problemach. Jemu podoba się postawa, kiedy człowiek przychodzi i mówi, Panie, Ciebie szukam, Ty jesteś moją nadzieją, Ty możesz rozwiązać mój problem. Jemu podoba się taka postawa. Co zrobić ma osoba, która już wiele razy szukała Boga i wiele razy oddawała swój problem albo swój grzech? I jak nie było odpowiedzi, tak do dzisiaj nie ma i problem dalej pozostał. Są takie osoby wierzące, które trwają w jakimś problemie i kiedy jako pastor rozmawiam z nimi i mówię, czemu tego Bogu nie oddasz? A osoba mówi, o, 1000 razy już. To tak jak alkoholik, który był wiele razy na odwyku i dalej pije. Wielu wierzących ludzi wielokrotnie Bogu coś oddawało i dalej problem mają. Ktoś powie, trzeba taką ostateczną decyzję podjąć, tak? Nie tak wiele razy oddawać, tylko taką ostateczną, jedną na 1000, powierzyć wszystko Bogu i po sprawie. Ale ktoś mówi, ile ja już ostatecznych decyzji w swoim życiu nie podjąłem. Myślę, że każdy z nas miał taką postawę, prawda? Że jak problem się ciągnął, to podejmowaliśmy taką ostateczną decyzję. Na przykład taką decyzję, od jutra się odchudzam. Ale dzisiaj jeszcze wsunę te 2 tabliczki czekolady, no bo od jutra się odchudzam. To jest taki zabawny przykład, że osoba ciągle odkłada na jutro. Od jutra to jak ja się za siebie wezmę, jak ja ten problem Bogu oddam. Wiele osób wierzących prowadzi takie rozważania. I powiem wam, że ja też wielokrotnie takie rozważania prowadziłem w swoim życiu. Czym więcej myślisz o swoim problemie, który masz, może, tak jak mówię, może być to choroba, mogą być to problemy finansowe, może być to grzech albo jakieś inne problemy. Czym więcej rozmyślasz o swoim problemie, próbując go rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby dogłębnie zrozumieć, dlaczego się tak zachowujesz i dlaczego do tego problemu w ten sposób podchodzisz, tym coraz mniej wiesz. Wiele osób ma takie przeświadczenie, że jeśli głęboko pozna swój problem, rozłoży go na czynniki pierwsze, to wtedy, kiedy człowiek mówi tak sobie, wierzący bardzo często, kiedy zrozumiem, dlaczego ja to robię, to ja przestanę to robić. I chciałbym o tym dzisiaj mówić. Bardzo wiele osób wierzących prowadzi taką psychoanalizę własnej osoby, próbując zrozumieć własne zachowania. Dlaczego ja reaguję strachem w takiej sytuacji? Albo dlaczego ja reaguję nerwowo i wybucham? Na początku nam to nie przeszkadza, ale jeśli wokół nas są nam bliscy ludzie, których ranimy, to wcześniej czy później człowiek zaczyna brzydzić się swoim zachowaniem. Na początku uważamy, że mieliśmy prawo się tak zachować. Ale po pewnym czasie, kiedy wiele osób nam zwraca uwagę, że czy wybuchliśmy, albo niewłaściwie się zachowaliśmy, człowiek idzie na spacer po to, żeby zrobić sobie psychoanalizę i zastanowić się, ale dlaczego ja się tak zachowuję? Dlaczego ja robię rzeczy, które są obrzydliwe, ranię innych, brzydzę się, a mimo to robię to? I wielu z nas myśli, że jak zrozumie problem, to problem się sam rozwiąże. Psychoanaliza to jest jedna z koncepcji psychologicznych wyjaśniająca strukturę funkcjonowania i rozwoju osobowości człowieka. To tak naukowo. Żeby lepiej poznać zachowanie danej osoby, to wtedy ta osoba może podjąć decyzję i więcej już tak źle nie robić. Poznawanie mechanizmów naszego działania i decyzji nie jest niczym złym. To nie jest złe, że się zastanawiasz, z czego to wynika twoje zachowanie. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że jeśli ktoś z nas w nieskończoność próbuje zrozumieć swój problem, który trwa miesiąc, pół roku, rok albo kilka lat i nie widać żadnej zmiany i wielokrotnie to Bogu oddawałeś albo oddawałaś i nic, to dalsze poznawanie problemu nie ma najmniejszego sensu. Chciałem wam to pokazać biblijnie. List Jakuba, pierwszy rozdział 14-15 o tym mówi. Każdy zaś jest doświadczany przez własne pożądanie. To napisał Jakub, że kiedy wchodzimy w jakieś doświadczenia, to dlatego, że czegoś pragniemy, pożądamy. Więc każdy zaś jest doświadczany przez własne pożądania i kiedy człowiek czegoś pragnie, rozwiązania choćby problemu, ułożenia sobie jakoś życia, to jest, dalej Jakub mówi, jest odciągany i łowiony na przynętę. O czym mówi Jakub? Że jeśli komuś z nas na czymś bardzo mocno zależy w życiu, w moim życiu tak wielokrotnie było, że jak wielokrotnie o coś mocno się modliłem, to po drugiej stronie była zupełna cisza i nie słyszałem Boga. A kiedy po paru miesiącach albo po roku mówiłem do Boga w ten sposób, Boże, to wiesz co, ja już tego nie chcę. A Bóg mówi, mogę ci to dać, bo znowu ci bardziej zależy na mnie niż na tej sprawie, niż na tej rzeczy. O tym mówi Jakub, że kiedy bardzo czegoś pragniemy, pożądamy, to jesteśmy odciągani od czego? Od Chrystusa. Nie mamy już przed oczami Chrystusa, ale mamy tą sprawę przed oczami. Jesteśmy dosłownie jak łowieni na przynętę, jak rybka przez diabła. Potem pożądanie, to moje pragnienie, że muszę to koniecznie mieć, zachodzi w ciążę, rodzi grzech, zaś grzech wydroślały płodzi śmierć. Tak jest dosłownie w greckim. Że jak człowiek wierzący traci sprzed oczu Chrystusa, nie szuka jego dróg, jego rozwiązań, tylko ma gotowy plan, który Bóg ma tylko podpisać i dać ci to, to w końcu skończysz w grzechu. A grzech, kiedy wydrośleje, rodzi śmierć, że osoba już nie chce znać Jezusa Chrystusa. Jeśli poznałeś już dogłębnie swój problem i dalej w nim tkwisz, to poznawanie, zgłębianie problemu dalsze nie ma sensu. Można badać problem, tak jak mówiłem, przez rok, przez 2, 10. Możesz zrobić nawet studia w zakresie swojego problemu. I wiecie dobrze, że nie brakuje osób, które bardzo często kierunek studiów wybierają na zasadzie problemów rodzinnych. Jak studiowałem na katolickim uniwersytecie, to wiele osób wybrało teologię, dlatego że chcieli bardziej poznać Boga. A wielu ludzi wybierało psychologię, dlatego że chcieli rozwiązać jakiś problem w swoim życiu albo w życiu swojej rodziny. Myślą, że studia pozwolą lepiej zrozumieć i zgłębić problem i wtedy znajdą rozwiązanie, że to doprowadzi ich do wolności. Chciałbym wam pokazać fragment, który zaprzecza takiemu myśleniu. Księga Jeremiasza, jeśli otworzymy sobie Jeremiasza, 5 rozdział, wiemy, że Jeremiasz był i prorokiem Pana Boga, i kapłanem. Był wykształconym człowiekiem, można by było powiedzieć, był po studiach, jeśli by go porównać do dzisiejszych czasów. I w 5 rozdziale, w 1 wersecie, Jeremiasz pisze tak: przebiegnijcie ulicę Jerozolimy, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place. Czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował sprawiedliwie, szukał prawdy, a przebaczy jej? Bóg kieruje słowo do Jeremiasza. Mówi: idź i rozejrzyj się w Jerozolimie, w całym mieście. Czy jest tam ktoś jeden przynajmniej, kto mnie całym sercem szuka tak jak ty? A jeśli znajdziesz choćby jedną osobę, to przebaczę całemu miastu. Więc Jeremiasz miał bardzo takie miał myślenie jak my. 4-5 werset mówi tak: ja zaś powiedziałem sobie, Jeremiasz mówi, ja sam sobie w sercu powiedziałem w ten sposób: to tylko prostacy postępują nierozsądnie. To tylko ludzie prości, niewykształceni, nie czytający Biblii, nie słuchający, nie chodzący do kościoła, nie szukają Boga i żyją w grzechach. Bo nie znają drogi Pana, obowiązków wobec swego Boga. Może pójdę więc do ludzi wybitnych i będę mówił do nich. Ci bowiem znają drogę pańską, obowiązki wobec swego Boga. Lecz oni także pokruszyli jarzmo i potargali więzy. Oni również, mówi Jeremiasz, nie szukali Boga, mimo że znali Biblię, chodzili i obchodzili święta żydowskie. Znaczy, wiedza, wykształcenie nie rozwiązuje problemu. Dogłębne zrozumienie swoich zachowań, studiowanie go, robienie nawet doktoratu, nie rozwiązuje problemu. Na kulu, na którym studiowałem, było wielu ludzi, którzy w ogóle nie wierzyło w Boga, a studiowali teologię. Pamiętam ksiądz profesor Szostek, który opowiadał nam na sali pełnej ludzi, 100 osób, księże, zakonnice, kiedy ksiądz Szostek mówił tak: wiecie, co się traci na kulu, kiedy studiuje się teologię? Mówi, wiara się traci. Wielu ludzi tutaj przestaje wierzyć w Boga. A wiecie, co się traci, kiedy na kulu studiuje się filozofię? Akurat ja studiowałem filozofię. Rozum. Niektórzy od nas tutaj lądują w psychiatryku. A wiecie, co się traci, mówi, jak się studiuje na kulu prawo? Czas, bo jest bardzo kiepskiej jakości prawo. Lepiej studiować na UMCS-ie obok. Takie dowcipy nam opowiadał. Wielu ludzi myśli, że jak pójdzie na jakiś kierunek studiów, to zrozumie swój problem. Jeśli widzisz, że dalsze zgłębianie nie pomaga ci w tym, żeby stać się wolnym w twoim problemie, to czas najwyższy zacząć szukać odpowiedzi w Biblii. W 1 Samuela, 17 rozdział, kiedy otworzycie sobie 4 rozdział, tam jest opis Goliata. Nie będę już tego czytał, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Większość z was słyszała o Goliacie. Kiedy Goliat, facet, który miał 3 metry wzrostu, stanął przed całą armią żydowską, jego pancerz, jest powiedziane, że pancerz, który się ubrał, ważył 60 kilo. Nie wiem, kto tutaj waży 60 kilo. Ale zobaczcie, stanął wielki facet i ubliżał całej armii Izraela. Pojawia się pytanie, co zrobili wojownicy Izraela? Cała armia izraelska poddała Goliata psychoanalizie. Psychoanaliza Goliata trwała 40 dni, bo jest powiedziane, że przez 40 dni stawał, kpił z całej armii żydowskiej, wyzywał ich od tchórzy, od mięczaków i wyzywał ich Boga Jahwe, że wasz Bóg to mi może. Przez 40 dni. I cała armia poddała go psychoanalizie. 16 werset 17 rozdziału jest tutaj powiedziane, na czym polegała ta psychoanaliza. Tymczasem Filistym ciągle wychodził z rana i wieczorem, stawał przez 40 dni. I już nie będę więcej wersetów czytał. I oni po prostu zaczęli się go bać. I pojawia się pytanie, do czego doprowadziła psychoanaliza całej armii żydowskiej, kiedy patrzyli na tego żołnierza filistyńskiego. Werset 24 mówi, wszyscy natomiast ludzie Izraela, zobaczywszy tego człowieka, uciekali przed nim i bali się go bardzo. Nie było ani jednej odważnej osoby w całej armii. Dlaczego mówię o Goliacie? Bo każdy problem w twoim życiu, który trwa już od dłuższego czasu, jest jak Goliat. Wielki, bo ciągle go masz przed oczami. Albo nierozwiązany problem związany z chorobą, albo finansowy, albo małżeński, albo jakiś inny. Ale problem, który trwa od dłuższego czasu w twoim życiu, jest jak Goliat. Olbrzymi i wielki. I psychoanaliza całej armii żydowskiej doprowadziła jej do całkowitej niemocy, bezradności i lęku. Jak długo problem analizował Dawid? Mały chłopiec przyszedł, prawdopodobnie miał około 15 lat. Wiecie, jego psychoanaliza tego gościa, który miał 3 metry, trwała od godziny do dwóch. Jak zobaczył faceta, który wychodzi bluźni całej armii, królowi i Bogu Jahwe, zapytał żołnierza stojącego obok, czemu mu na to pozwalacie? Czemu pozwalacie, żeby on obrażał naszego Jahwe, Boga, który wszystko może? Jego analiza była bardzo krótka. Na co żołnierz mówi, a ty nie ślepy jesteś? Nie widzisz, ile on ma wzrostu, jak on wygląda? I wiecie dobrze, że Dawid poszedł do króla Saula i powiedział, że on pójdzie i go zabije. Dlaczego? Król mówi, chłopcze, ty jesteś tylko chłopcem. Jak zabijesz faceta, który ma 3 metry i nikt z nas nie jest w stanie wystąpić przeciwko niemu? Na co Dawid mówi, jak pasałem o owce mojego taty, no nieraz lew wypadał i niedźwiedź, brałem kij i uśmiercałem go. Albo brałem proce i go zabijałem. On będzie jak lew albo niedźwiedź. Ukatrupię go. To był jeszcze chłopiec. Mimo to pokonał Goliata i odciął mu łeb. I jak się czyta tą historię, to człowiek sam nie wie, co ma myśleć o Dawidzie. Jak się czyta tą historię, to można pomyśleć, że ten chłopak był po prostu niespełna rozumu. Ale jak się czyta dalszy życiorys Dawida, to jest powiedziane, że każdą wyprawę wojenną, którą prowadził, wygrywał. Ten człowiek się po prostu nie bał. Dlaczego się nie bał? Bo mówi, moje życie jest ukryte w moim Bogu. Nie ma problemu, którego mój Bóg nie może rozwiązać. Dlatego pójdę i mu odetnę łeb. I tak zrobił. I Dawid po prostu znał swojego Boga. 1 Samuela, 17 rozdział, zobaczmy, 45 werset, pięknie jest tu napisane w ten sposób. Dawid odrzekł Filistynowi, ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą, zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Jahwe zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś, którym bluźniłeś. Ja nie mam nic z tego uzbrojenia, jestem tylko chłopcem. I ty idziesz jako wyćwiczony żołnierz, który drwi i polega na sobie, a ja idę przeciwko tobie w imieniu mojego Boga. Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę, pokonam cię, utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala, ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce. Kto z nas, mając małe dziecko, nie stanąłby w obronie własnego dziecka, jeśli naprzeciwko ciebie stałby największy facet w Polsce, na przykład Pudzian, i chciałby mu krzywdę zrobić? Nawet kobieta by się rzuciła na niego w obronie własnego dziecka. Kiedy człowiek staje w obronie kogoś, kogo kocha, nie myśli rozsądkowo. Pytanie jest, czy wierzysz w to, że Jezus ciebie kocha? Czy wierzysz w to, że jesteś Jego dzieckiem? Czy wierzysz w to, że On może tak sobie siedzieć na tronie i patrzeć, jak dzieje się krzywda Jego dziecku? Biblia tylko mówi o tym, że mamy skorzystać z Jego ochrony. Mamy uciekać w Jego stronę. Mamy zwrócić się do Niego. Mamy powiedzieć, ufam Ci, Chryste. Jestem Twoim dzieckiem. Oczekuję teraz Twojej ochrony. Kochani, albo możemy zafundować sobie psychoanalizę w wydaniu Wojska Izraelskiego, których kolanka uderzały o kolanka na widok Goliata. I tą psychoanalizę sobie robili przez 40 dni. I czym dłużej tą psychoanalizę robili, tym bardziej rozwiązania problemu nie było. Ale możemy też, jak Dawid, siąść przed Bogiem i oddać się pod Jego panowanie. Szukając żywego Boga, Boga wojny. Powiedzieć, Panie, tu jest problem i Ty go rozwiąż. Ja już nie mam siły walczyć. To Bóg będzie walczył za Ciebie w Twoim życiu. Bo Ty nic nie możesz uczynić, ale musisz Mu na to pozwolić. Musisz Mu ustąpić. Nie rób tego po swojemu. Nie miej gotowych rozwiązań. Po prostu powiedz, Panie, rozwiąż to po swojemu. Oczywiście z problemem trzeba się zmierzyć. Dawid stanął naprzeciwko Goliata. Zabił go i odciął mu głowę. Bóg tego za ciebie nie zrobi. Nie pójdzie przed tobą i pozabija twoje Goliaty. Bóg mówi, wyjdź ze mną, zaufaj mi. Ja będę walczył, ale ty też tam będziesz w tej sytuacji. Panie, ale ten Goliat jest olbrzymi. Ja nie mam ochoty już się tym problemem zajmować. A Bóg mówi, chcę, żebyś mi zaufał i się przestał bać. Wiecie, że małe dziecko, kiedy jest trzymane za rękę taty, to wtedy się nie musi bać, bo tato jest w tej sytuacji. I to Bóg jest w naszym życiu. Tak długo, jak chcesz żyć w przyjaźni z Goliatem swojego życia, bo na przykład przyzwyczaiłeś się albo przyzwyczaiłaś do problemu, albo do grzechu, albo do słabości, tak długo Bóg tobie już nie pomoże. Bo Bóg chce zabić twojego Goliata, a nie go oswoić. Wiele razy jest tak, że człowiek wierzący, kiedy problem trwa bardzo długo, mówią, ja się już nauczyłem z tym żyć. Kiedy parę lat temu siadłem z moimi dziećmi, zrobiłem sobie listę chorób, to wyszło 15 sztuk. I powiedziałem sobie, da się z tym żyć. Nauczam jako pastor innych, żeby ufali Bogu i modlili się o uzdrowienie, ale ja się już przyzwyczaiłem. Mam możliwość pójść do lekarza, do apteki, ale to nie ma nic wspólnego z zaufaniem do Chrystusa. Jezus nie chce, żebym się przyzwyczajał do chorób, do problemów, do sytuacji nierozwiązalnych. I powiem wam, że poznawanie Goliata nic nie da. To cię napełni tylko przerażeniem. Jego trzeba zabić. Goliat, problem w twoim życiu trzeba zabić. I Bóg chce tego w twoim życiu dokonać, czymkolwiek to jest. I moc, którą mamy w Bogu, wystarczy, aby Goliatowi odrąbać głowę. Nie trzeba ciągle na czynniki pierwsze rozwijać swój problem. Mój wikariusz w Mińsku skończył psychologię, pomagał innym ludziom i dalej ma dalej problemy, mimo że leczył się u najlepszych terapeutów. Dalej stoi w miejscu, w pewnym sensie. Psychoanaliza nie prowadzi do niczego. Problem trzeba oddać Bogu, pozwolić, żeby Bóg przez ciebie ukatrupił tego Goliata w twoim życiu. Żeby lepiej to zrozumieć, pierwszy list do Koryntian 10:13 mówi o tym. Paweł pisze tak, doświadczenie nie nawiedziło was większe od tego, które zwykle nawiedza ludzi. Doświadczenie nie nawiedziło was większe od tego, które zwykle nawiedza ludzi. Zdarzało mi się rozmawiać z kimś wierzącym, który mówił, ja mam takie problemy, że nikt nie jest w stanie mi pomóc, ani mnie zrozumieć. Kiedy wchodzimy w jakąś poważną chorobę, albo w bardzo poważne problemy finansowe, albo jakieś inne, uważamy, że jesteśmy najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na ziemi. Na co Paweł mówi, nic niezwykłego cię nie spotkało, inni też przechodzą podobne rzeczy. Ale dalej Paweł nie stwierdza tego faktu. Masz problemy? Czym się przejmujesz? Inni też w Giżycku mają problemy, podobne do twoich. Nie, Paweł pisze o rozwiązaniu problemów. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was doświadczać ponad to, co potraficie znieść, ale uczyni razem z doświadczeniem wyjście, by móc wytrzymać. Paweł stwierdza to jako fakt. Mój Bóg, którego ja głoszę, w którego ja wierzę, nie dozwoli was doświadczać ponad to, co potraficie znieść. Nie przychodzi na nikogo z nas doświadczenie, po którym mówisz, dalej, Boże, już nie dam rady. Bo jednocześnie z doświadczeniem, które na ciebie przychodzi, przychodzi Boże rozwiązanie. Kiedy Bóg pozwala, aby doświadczenie wpłynęło do twojego życia, to jest jak reszka. Jak weźmiesz monetę, doświadczenie w twoim życiu jest jak reszka. A z drugiej strony pieniążka jest orzełek, jest wyjście z doświadczenia. Zawsze, kiedy Bóg patrzy na swoje dziecko i pozwala, żeby to dziecko weszło z jakichś powodów w doświadczenie, że cię diabeł zaatakował poprzez choroby, albo coś się dzieje w twoim małżeństwie, albo dzieje się coś finansowo, to od razu do tego doświadczenia jest doczepiona ulotka, gdzie jest napisane, jak z tego wyleźć. Taki jest Bóg. O tym tutaj mówi Paweł. Słowo uczyni można też tłumaczyć, że Bóg uczyni albo sporządzi, wywoła, spowoduje wyjście z sytuacji. Że zawsze, kiedy cię wprowadza w doświadczenie, to już ma gotowe rozwiązanie, jak cię z tego wyprowadzić. Dalej jest, potraficie z greckiego można też tłumaczyć móc, by stanąć, zdołać, że będziecie potrafili wytrzymać i wyjść z tego doświadczenia. Problem polega tylko na tym, że my z tego nie korzystamy. Bardzo często jako ludzie, którzy czytają Biblię, którzy się modlą, jeśli zwala się na nas kilka problemów naraz, to my mówimy, mam już dosyć i w ogóle nic nie chcemy rozwiązywać. Ale Bóg nie dopuszcza do nas czegoś, czego nie jesteśmy w stanie przejść. I albo ten werset mówi prawdę, albo jest zwykłym kłamstwem. W Psalmie 27, werset 14 mówi tak, oczekuj, że Pana, wzmacniaj się, a On utwierdzi serce twoje, przecież oczekuj Pana. Przyjdź do Pana ze swoim problemem, oczekuj Go, a On przyjdzie i utwierdzi cię, że jest rozwiązanie. A on powie, jest rozwiązanie, nie bój się. Kiedy jeszcze jeden werset, przepraszam, z psalmu. Psalm 37, werset 5 mówi coś takiego. Powiesz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał. Tutaj słowo powiesz można też tłumaczyć z hebrajskiego spuść na Pana swoją drogę. Zrzuć na Niego swój problem. To nie jest tak, że... Ten werset sugeruje na tym, że przychodzisz i mówisz, składasz problem u czyichś stóp i mówisz, masz problem do rozwiązania. Do tej pory był mój, a teraz jest twój. Słowo zrzuć na Pana to dosłownie porzucasz problem. Mówisz, Boże, oddaję ci ten problem i teraz to jest twój problem. I druga część mówi, zaufaj mu, on sam będzie działał. Ale zrzucenie problemu na Pana polega na tym, że już nie niesiesz tego problemu. Pamiętam, że jak wjeżdżałem do obozu uchodźców i byłem w Austrii, a później w Jugosławii, w Belgradzie, to miałem tak ciężki plecak, że byłem w stanie przejść tylko 100 metrów. Tam były książki, konserwy. Ponieważ wjeżdżałem na całe życie już do Stanów, do cioci, uważałem, że już nie wrócę do Polski. To była głupota, co zrobiłem, książki zapakowałem. Ale plecak był tak ciężki, że tylko 100 metrów mogłem przejść, bo rączki mi się tak wbijały, że ręce mi mdlały i kręgosłup mnie bolał. Więc siadałem co 100 metrów. Tak wygląda problem w twoim życiu. Jest tak ciężki plecak, że nie jesteś w stanie go nieść. Ale oddanie, zrzucenie na Pana ten plecak polega na tym, że przychodzisz, składasz go u stóp Jezusa i mówisz, Panie, zabierz ten plecak. Nie niosę go już. To jest teraz twój problem. I wiele osób tak robi. Pomodli się tak, poprosi Pana, żeby zabrał plecak. Następnie podziękuje Panu Bogu, że nas wysłuchał, bo tak jest napisane w Biblii, że możemy dziękować od razu. I co robi po modlitwie ta osoba? Bierze plecak i zakłada i idzie dalej. I później, i nawet da radę 200 metrów przejść. Wzmocniona tą modlitwą radosną, że złożyła plecak, ale plecak jest dalej na plecach. Dlaczego? Bo ta osoba nadal non-stop myśli o problemie, śpi z problemem, nie może jeść, ma nerwice, depresję i tak dalej. Oddanie Panu problemu, zrzucenie na niego powoduje, że zaczynasz żyć inaczej. To jest dowód na to, że oddałeś coś Panu. Także słuchajcie, poznawanie swojego problemu w nieskończoność nie prowadzi do wolności. Jeśli ktoś z was ma bardzo poważny problem i w nieskończoność bada swój problem w dzieciństwie, skąd, co i jak, to nigdy nie prowadzi do rozwiązania problemu. To może tylko troszkę pomóc. Biblia mówi wyraźnie, że to Boża obecność w naszym życiu prowadzi nas do wolności i spowoduje, że Bóg zabije Goliata w swoim życiu. W liście w Ewangelii Jana 8:32 jest powiedziane tak. Jezus, to są słowa Jezusa Chrystusa. I poznacie prawdę. A prawda was uwolni. To jest prawda. Kiedy ktoś zaczyna czytać Biblię i kiedy ktoś przeczyta taki werset, że może na Pana zrzucić swój problem i uwierzy w to, uchwyci się tego, to Jezus mówi, poznasz prawdę, a prawda cię uwolni. Nieważne, kim jesteś, masz zagwarantowane to w Jezusie Chrystusie, bo jesteś Jego dzieckiem. Ale oszukiwanie diabła polega na tym, że on przychodzi i mówi, to nie jest dla ciebie, już wielokrotnie próbowałeś i nie ma rozwiązania. Prawda, Słowo Boże, złączenie się z obietnicą daje nam wolność. W tym samym rozdziale, werset 36, Jezus mówi, jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Biblia jest tylko martwą księgą bez Chrystusa. Dlatego wielu profesorów i doktorów teologii czyta i zna bardzo dobrze grekę, hebrajski i nie są wierzącymi ludźmi. Biblia bez Chrystusa jest tylko martwą księgą. Nie rozwiązuje problemów. Ale kiedy czytasz Biblię, uchwycisz się sercem, zaufasz temu, co przeczytałeś i powiesz, Jezu, Tobie ufam, wtedy Biblia w połączeniu z Chrystusem daje Ci całkowitą wolność. Tak to funkcjonuje. I wiecie, łatwo jest o tym nauczać. Łatwo mi jako pastorowi ten temat wam wyłożyć i go rozumiem. O wiele trudniej mi jako pastorowi jest też tak żyć. Bo każdy problem trzeba przynieść przed Boży tron. I czasami problem jest rozwiązywany po jednym dniu modlitwy, czasami po dwóch, czasami po miesiącu, czasami po pół roku. Ale powtarzam jeszcze raz. Do każdego problemu, do każdego Goliata w twoim życiu jest dołączona instrukcja, jak zabić Goliata. Tylko musisz w to uwierzyć. I pamiętaj, Goliat nie chce się z tobą zaprzyjaźnić. Goliat, którego wysłał diabeł, jest po to, żeby cię zabić. Z tym się nie da żyć. Człowiek się nabawia wierzący depresji, lęków, nie chce mu się żyć, nie chce mu się wychodzić do pracy, nie chce mu się stawać z łóżka. Bo diabeł pompuje tego Goliata, że jest coraz większy z miesiąca na miesiąc. Ale Bóg przychodzi po to, żeby mu uciąć łeb. Zgłębianie Goliata nic nie da. Zaprzyjaźnianie się z Goliatem też nic nie da. Pewna kobieta, która wylądowała w szpitalu i odwiedził ją pastor, zadała mu pytanie, jak Bóg miłości, który czuwa nad całym światem, mógł dopuścić, by coś takiego mi się przydarzyło? Pytała kobieta, która poważnie się połamała, spadając z konia. Pastor, który odwiedził ją w szpitalu, nic nie odpowiedział, dopiero po chwili ciszy zapytał, czy bardzo pani cierpiała, kiedy zakładali pani gips? Na co ona mówi, ból był straszliwy. Gdzie był wtedy pani ojciec, rodzony ojciec? Stał tuż obok. Na co pastor mówi, i pani ojciec pozwolił na to, żeby lekarz pani taki ból zadawał, zakładając gips? Na co ona mówi, no to było konieczne, żeby mi się te kości zrosły. Na co pastor mówi, podobnie pani niebiański ojciec dopuścił na panią to cierpienie, bo dzięki temu możemy dzisiaj rozmawiać o zbawieniu. Gdyby nie to cierpienie, nie byłoby mnie tutaj, nie rozmawiałbym z panią i nie oddałaby pani swego serca Chrystusowi. Słuchajcie, łatwo jest to powiedzieć, ale nikt z nas nie chciałby wchodzić w żaden z bólów. Ale wiecie dobrze, że nic nas tak nie uczy zaufania do Jezusa i relacji z Nim, jak bycie w problemie, w bólu i wyjście z tego problemu z łaski Jezusa Chrystusa. Wtedy dopiero rozumiemy, co to jest wiara, co to jest zaufanie. Bo kiedy człowiekowi wszystko się układa w życiu, to nawet ateista jest wierzący. Nawet ateista, który uważa, że nie ma Boga, jak mu się wszystko w życiu układa, to mówi prostą rzecz. A po co mi Bóg, jak mam tak super w życiu? Ale kiedy człowiekowi się wali i kiedy Bóg go wyprowadzi z tego, co się wali, to wtedy człowiek mówi, jest Bóg, jest dobry. I do każdego problemu dołącza rozwiązanie, wyjście z sytuacji. I teraz wiem. Nikt z nas nie chciałby przechodzić choroby, rozpadu małżeństwa albo innych problemów. Nie wiemy, dlaczego czasami się tak dzieje. Ale Bogu chodzi o jedną rzecz. Zaufaj mi w tym wszystkim, a ja cię przez to przeprowadzę. Pewien chłopiec o imieniu Harry wcześniej musiał odpowiedzieć na pytanie odnośnie marzeń i planów. Już jako dziecko zdradzał talent do gry na fortepianie i bardzo dużo pracował i grał. I kiedy do jego miasta przyjechał bardzo znany pianista Ignacy Paderewski, poszedł razem z tatą na występ. Kiedy skończył się występ, poszedł za kulisy, aby porozmawiać z pianistą. Chłopak był zachwycony, słuchając gry wirtuoza. Po koncercie poszedł wraz z nauczycielką za kulisy i drżącym ze wzruszenia głosem wyznał, że on również chce zostać pianistą. Paderewski uśmiechnął się serdecznie, poprosił chłopca, by zagrał mu jakiś utwór. Słuchał młodego adepta fortepianu z aprobatą, po czym przepowiedział mu wielką przyszłość. Niestety w rok po tym wydarzeniu ojciec Harego zbankrutował i chłopak musiał porzucić lekcję muzyki i iść do pracy. Marzenia o karierze pianistycznej rozwiały się jak mgła. Myślicie, że Harry się załamał? Otóż nie. Ten młody, utalentowany, obiecujący pianista zyskał sławę w całym świecie. Zanim zakończył życie, był znany jako prezydent USA, Harry Truman. Nie ma takich sytuacji, które Bóg dopuszcza do naszego życia tylko po to, żeby nas załamać, zniszczyć. To nie jest wolą Ojca. Ojciec wie, jak dopuszczać trudne sytuacje, aby uczyć nas zaufania. Znaczy, zupełnie inaczej ojcowie wychowują dzieci, a inaczej mamy. Ale zdarzają się też takie kobiety, które pozwalają swoim dzieciom popełniać błędy. Pozwalają się ubrudzić, wywrócić, wybić sobie paluszka albo złamać coś, bo wiedzą, że w życiu nie będzie łatwo. Ale jeśli ktoś stale dziecko ochrania, to później jak dorasta taka osoba, to jest taką naprawdę sierotą. Nic nie umie, wszystkiego się boi. Znaczy zupełnie inaczej ojciec wychowuje. Pozwala, żeby dzieciak się wywrócił, skaleczył. Nie robi tego specjalnie, ale chce, żeby ten dzieciak nauczył się, stwardniał. I dokładnie tak samo robi nasz ojciec. Każdy Goliat, którego dopuszcza, bo to nie on wysyła, to on w magazynie nie ma Goliatów. On nie rozmawia z Goliatem, jaki Goliat ma przyjść do naszego życia, ale dopuszcza, żeby diabeł nas zaatakował, coś złego nam zrobił. Ale jednocześnie mówi, jest rozwiązanie, ono jest we mnie. Do każdego Goliata jest przyczepione rozwiązanie. I możemy mieć pewność siebie, że skoro jesteśmy Jego dziećmi, to Bóg chce mnie wyprowadzić z każdej sytuacji, bo On w tym jest, bo mnie kocha, bo jestem Jego dzieckiem. Na nic się zda wieloletnia psychoanaliza twojego problemu. Nie posunie cię to dalej i nie rozwiąże twojego problemu. Problem może zabrać Chrystus. Światło na problem może rzucić czytanie regularne Biblii, ale nie psychoanaliza, które doprowadzi cię do jeszcze większego lęku, depresji i do sytuacji, że myślisz, że nie ma rozwiązania. Amen. Kochani, chciałbym, żebyśmy mogli wstać i zakończyć.